z biznesu do słuchania.
Ważnym aspektem przejścia z biznesem do chmury jest kwestia cyberbezpieczeństwa. Ponad połowa badanych przez firmę doradczą KPMG organizacji zanotowała przynajmniej jeden cyberincydent w ubiegłym roku. Obawa przed cyberzłodziejami jest więc powszechna. Wskazuje na nią 9 na 10 menedżerów i w związku z tym ponad połowa firm nie zamierza oszczędzać na tym właśnie aspekcie. Ten ostatni wniosek znalazłem akurat w zacytowanym wcześniej badaniu PwC. Czy jest się czego bać? Głos oddajemy Karolowi Okońskiemu, byłemu wiceministrowi cyfryzacji, a dziś dyrektorowi w firmie doradczej PwC.
To jest pytanie ważne o tyle, że faktycznie widzimy tutaj też spore różnice pomiędzy tym jakby zarówno poziomem dojrzałości, jak i postrzeganiem czy dynamiką tej zmian pomiędzy jakby Polską czy regionem tej Europy Środkowej i Wschodniej, a też jakby no resztą świata. By trochę ta świadomość, jakby dojrzałość i jakby dowartościowanie roli cyberbezpieczeństwa, wydaje mi się, że u nas jest trochę jakby opóźnione lekko w fazie. Znaczy dopiero nabiera dodatkowe jakby znaczenia czy mocy i bezwzględny okres pandemii, jakby no wyprowadzenie aktywności, czy też de facto jedyny kontakt, czy to z klientem, czy z pracownikami, przez kanały zdalne, na pewno w jakiś sposób spowodował, że ta dynamika zdecydowanie w ostatnim okresie wzrosła. I to faktycznie jest tak, że o ile wcześniej ten szef działu cyberbezpieczeństwa odpowiadał za to, żeby firma była przede wszystkim zgodna, no żeby zapewnić te podstawowe jakby narzędzia na użytek przede wszystkim pracowników, ochrony danych, własności intelektualnych, no i też zabezpieczenia tych właśnie tego, nie wiem, głównego na przykład medium kontaktu z klientem, no to teraz w sytuacji, kiedy trzeba nagle ten kanał właśnie zdalny stał się jedynym kanałem komunikacji, bądź trzeba było niektóre usługi na przykład swoim pracownikom udostępnić do tego, żeby mogli z nich korzystać z domu, z racji tego, że nie mogli przychodzić do pracy, to faktycznie się nagle okazało, że te odpowiedni poziom zabezpieczeń, czy przygotowanie, czy analiza ryzyka, która pozwala podjąć jakby właściwe decyzje w ogóle, czy coś można zrobić, czy nie, dopiero teraz nabrała jakby szczególnego znaczenia. I muszę powiedzieć, że faktycznie, o ile zawsze się tak mówiło i to nawet w anegdotyczny sposób, że, no, że ten dyrektor cyberbezpieczeństwa musi wręcz wybłagiwać te wystarczające wydatki czy inwestycje na cyberbezpieczeństwo, no to jest jakby z niejednym klientem rozmawiając i to również zresztą dotyczy zarówno sektora komercyjnego, jak i publicznego, no to te wydatki na cyberbezpieczeństwo zdecydowanie w ostatnim okresie wzrosły.
Ale wie pan, że to było wskazywane jako jedno z największych barier, jeżeli chodzi o wdrażanie tych rozwiązań, właśnie ich koszt, czy niewystarczający budżet, albo właśnie niewystarczająca siła przebicia dyrektorów do spraw cyberbezpieczeństwa w firmach, o ile w ogóle tacy istnieją.
Tak, można powiedzieć, że pewien jakby paradygma został złamany, prawda, jakby tego, że jakby dowartościowano cyberbezpieczeństwo i jakby relatywny poziom, generalnie wydatki firmy, oczywiście generalnie inwestycje spadły, tak, więc jakby no, w tym wszystkim akurat na cyberbezpieczeństwo pieniądze najczęściej można było jeszcze wygospodarować, bo one po prostu były niezbędne, więc jakby relatywny udział cyberbezpieczeństwa w tych budżetach wzrósł. Natomiast to, co na pewno nas teraz jakby czeka i to jest jakby taka wielka pewnie próba też przed firmami, to na ile one będą w stanie jakby systematycznie, jakby z wyprzedzeniem już teraz, nie w modelu takim reaktywnym, prawda, gaszenia pożarów, ale jakby na ile systematycznie przewidzieć taki rozwój tego obszaru jakby cyfryzacji czy cyberbezpieczeństwa, jakby w ściśle powiązaniu ze strategią biznesową. I to co, gdzie mogę się odwołać do na przykład do wyników takiego badania, które firma PwC robi regularnie pośród jakby kadry zarządzającej, zarówno biznesowej, jak i też tutaj związanej z cyberbezpieczeństwem, to w tym ostatnim badaniu z bieżącego roku o właśnie o cyfrowym zaufaniu, to ponad połowa jakby respondentów powiedziała, że de facto w tym roku dopiero jest znaczący wzrost. Większość firm, tych globalnych, ponad połowa tych globalnych firm uważa, że jakby aspekty cyberbezpieczeństwa, czy jakby ryzyk związany właśnie z tymi potencjalnymi działań, powinny być ujmowane dosłownie w każdej decyzji biznesowej. Czy jakby podejmując jakąś decyzję związaną z zakupem systemu jakby na potrzeby wewnętrzne, czy uruchomienie jakiejś aplikacji, czy nowej usługi dostępnej przez internet, jakby w każdym tym przypadku musi być odpowiednio postawione pytanie i znaleziona odpowiedź, czy we właściwy sposób ta usługa jest zabezpieczona. I co ciekawe, i to jakby też nawiązując do tego, co pan powiedział, jakby pytając o polski rynek, to akurat dla Polski takich szczegółów danych nie mamy, ale przynajmniej patrząc na Europę Środkową i Wschodnią, tu ta świadomość jest trochę niższa, bo tak jak mówiłem, że 50% respondentów uważa właśnie, że w każdej decyzji cyber powinno być uwzględnione, no to tutaj tylko 1/4 respondentów, czyli 25% jest tego samego zdania, jeśli chodzi o Europę Środkową i Wschodnią, co pokazuje, że trochę pracy jeszcze w tym budowaniu dojrzałości, świadomości też jeszcze jest tutaj przed nami w tym regionie Europy. Natomiast na pewno jest też tak, że rośnie też świadomość co do tego, że te najbardziej zaawansowane rozwiązania cyberbezpieczeństwa, takie jak właśnie, no nie wiem, na przykład badanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, czy automatyzacja pewnych procesów, taka zaawansowana ochrona też tak zwanych urządzeń końcowych, czy jakby śledzimy już na tym etapie, nie wiem, czy to poczty, czy samego komputera, potencjalne zagrożenia, szczególnie jakby wspierane przez rozwiązania bazujące jeszcze na sztucznej inteligencji, to są wszystkie te elementy, które też no, w tym cytowanej już jakby ankiecie są jakby postrzegane jako jedne z tych, które jakby już część firm widzi korzyści z tego, a spora część z nich liczy, że te korzyści jakby będzie w stanie zaobserwować w najbliższym czasie. Więc można powiedzieć, że te zaawansowane rozwiązania częściowo zostały wymuszone czasami przez tą pandemię, na przykład z racji tego, że teraz już trudno do końca skontrolować, skąd pracownik się łączy, prawda, z siecią firmową i musi się uwierzyć.
No? To ja jeszcze w takim razie dopytam, bo mówi pan właśnie o pandemii, że ona zmieniła podejście do tego, jak pracujemy i w związku z tym potrzebujemy adekwatnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa w tej sprawie. Czy jest jeszcze gdzieś jakiś obszar rynku, gdzie te inwestycje w cyberbezpieczeństwo będą najintensywniejsze? Jakiego rodzaju zabezpieczenia czy produkty wręcz, jeżeli mielibyśmy to w jakichś klasach tych produktów opisać, będą najbardziej chodliwe, jeżeli chodzi o najbliższy czas?
Tymi obszarami, które na pewno będą musiały i muszą inwestycje w cyberbezpieczeństwo zwiększać, no są oczywiście wszystkie te podmioty, które w sektorze komercyjnym po prostu bazują swoją działalność na kanale cyfrowym, a w każdym przypadku na pewno wszystkie te podmioty, które są elementem no, infrastruktury krytycznej, która jest w szczególny sposób narażona tutaj na niebezpieczeństwo, czy nie, biorąc pod uwagę na przykład sektor energetyczny, czy oczywiście sektor zdrowia. Tam, gdzie mamy dużą liczbę rozproszonych urządzeń, które też często są poza siedzibą jakby firmy, skąd są świadczone usługi, czyli mówimy o wszelkich rozwiązaniach tutaj internetu rzeczy, czy właśnie wszelkich urządzeń, które są po prostu dostępne również potencjalnie jako też możliwość włamania się właśnie poza murami firmy, no to tu na pewno są te rozwiązania szczególnie bazujące na rozwiązaniach w obszarze identyfikacji i uwierzytelniania, łącznie z tak zwanym kontrolą dostępu przywilejowanego oraz coraz bardziej zyskująca na popularności tak zwana Zero Trust Architecture, architektura zerowego zaufania, gdzie de facto każdy dostęp do zasobów musi podlegać faktycznie uwierzytelnieniu, jakby niezależnie skąd pochodzi, by właśnie przeciwdziałać takiej sytuacji, że nagle w momencie, kiedy pracownik musi łączyć się spoza swojej siedziby, spoza firmy, trzeba stosować jakieś dodatkowe rozwiązania, to nie. Założenie jest takie, że niezależnie skąd on się łączy, musi podlegać po prostu dodatkowej autentykacji, uwierzytelnieniu autentykacji po to, żeby przeciwdziałać ewentualnemu wyciekowi danych czy włamaniu po prostu do infrastruktury.
To jest drogie?
No tak, dlatego że to często wymaga po prostu przede wszystkim zbudowania takiej warstwy pośredniej, która jest pomiędzy aplikacją już istniejącą, a pomiędzy użytkownikiem, czyli musimy w tym momencie często zaingerować po prostu no, w ten poziom architektury, czyli jakby relacji poszczególnych aplikacji. Na to są jakby no, elementy, które wymagają po prostu całościowego przebudowania, często wymiany niektórych jakby rozwiązań, bo one się nie nadają na przykład do integracji. Chociaż z drugiej strony tak, są pewne, i to też widzimy coraz większą popularność rozwiązań chmurowych, które jakby no dają pewne rzeczy w pakiecie, prawda? Czyli mówią o tym, że pewne rozwiązania otrzymuje się poprzez fakt wykupienia pewnej usługi, która w ramach jakby no tej funkcji biznesowej ma jeszcze dodatkowe funkcje cyberbezpieczeństwa.
I to pana zdanie będzie dominujący model biznesowy? Bo tak jak pan to opisuje, to wygląda trochę na to, że gdyby firmy chciały mieć rzeczywiście jakieś własne rozwiązania wdrożone u siebie, no to czeka ich, używając takiej może metafory cywilnej, można powiedzieć, nie technologicznej, no to czeka ich taki remont, generalny remont rozwiązań cyfrowych w ich firmie. A tymczasem właśnie te rozwiązania chmurowe czy właśnie pakietowe często oferują szeroką funkcjonalność i mogą wydać się atrakcyjne. Ale czy rzeczywiście jest coś, co może być uniwersalne dla wielu firm w sytuacji, kiedy no, każda firma powie, no my jesteśmy wyjątkowi, potrzebujemy czegoś wyjątkowego w ramach naszych procesów biznesowych czy tego, jak działamy?
Są tylko dwa wymiary. Pierwszy jest jakby punkt startu, prawda? Z jakiego miejsca firma startuje, to może mieć wpływ na decyzję. A drugie, jakby jakie dane przetwarza. No i jakby z perspektywy tego, jakie dane przetwarza, no to wiemy, że szczególnie w obszarze, nie wiem, sektora się publicznego, sektora infrastruktury krytycznej, często rozwiązania chmurowe, które są przetwarzane w ośrodkach przetwarzania danych właśnie na nienależących jakby firm trzecich, mogą być rozwiązaniami, które no, mogą nie być zaakceptowane z racji właśnie chęci sprawowania no, pełnej i jakby podwyższonej kontroli nad tymi danymi. Więc tu nie zawsze te rozwiązania chmurowe mogą być jakby stosowane dla przetwarzania, no nie wiem, tych jakby podstawowych procesów, ale wciąż mogą być jakby w użyciu dla tych uzupełniających. No i też drugie znaczenie, jakby jaka jest obecny stan zaawansowania i rozbudowanie tej infrastruktury. No, w momencie, kiedy mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, to de facto teraz wydaje się, że to jest w miarę naturalna decyzja, żeby w momencie, kiedy właśnie ona nie jest zbyt zaawansowana, ta obecna infrastruktura, żeby rozpoczynać budowę celów bezpieczeństwa od rozwiązań chmurowych. Oczywiście odpowiednio pamiętając o tym, że to nie zawsze oznacza rozwiązanie kupowane, prawda, z domyślną konfiguracją, bo to wymaga również jakiejś wiedzy czy też no, zaprojektowania, ale na sam moment, od momentu decyzji do startu takiego rozwiązania wtedy ten czas jest zdecydowanie krótszy. No i co do funkcjonalności, raczej te rozwiązania chmurowe obecne też ze względu na dojrzałości właściwie już nie odstają od tych, które są były oferowane w modelu jakby instalowanych na infrastrukturze własnej danych klientów. Więc powiedziałbym, że na pewno muszą być i powinny być rozważane przez większość teraz przedsiębiorstw, bo po prostu pozwalają często albo taniej, bo też odpowiednio skalując, prawda, do bieżącej potrzeby, bez potrzeby dużych inwestycji, no i też szybciej to bezpieczeństwo uzyskać. Natomiast na pewno no, to powinno być poprzedzone wszystko tak zwaną analizą ryzyka, no, żeby de facto zważyć, czy jednak nie wchodząc w pewne kontrakty z firmami trzecimi, czy w szczególności wykorzystując technologie chmurowe, no, nie generujemy tego ryzyka, prawda, w jeszcze w innym miejscu, które może no, narazić jakby czy reputację, czy jakby no, bezpieczeństwo danych firm.
No i mniej więcej 1/6 ankietowanych, co prawda w innym badaniu waszych konkurentów z KPMG, wskazuje na to, że właśnie te rozwiązania chmurowe mają ten rzeczywiście aspekt ryzyka, że mogą na przykład generować ryzyka, jeżeli chodzi o trwałość, ciągłość procesów biznesowych, tak? Coś się zerwie, czegoś nie uda się zrobić w związku z tym i tak dalej, i tak dalej. Ja na koniec zapytam oczywiście o twarde liczby. Czy możemy oszacować jakąś wielkość rynku, jeżeli chodzi o rozwiązania cybersecowe, czyli z zakresu właśnie cyberbezpieczeństwa w Polsce i na świecie?
Takie liczby panu nie podam, natomiast no, z perspektywy jakby w ogóle potrzeb i też jakby nie mierzonych do końca w pieniądzach, ale jakby w wymaganiach dotyczących jakby personelu w ogóle, który jest potrzebny do tego jednak, żeby projektować i utrzymywać te rozwiązania, to mówi się o tym, że na świecie istnieje jakby no, niedobór chyba 3,5 milionów osób w ogóle, które są potrzebne do tego, żeby wypełnić te funkcje potrzebne do cyberbezpieczeństwa. No i tutaj oczywiście jest pewien taki model jakby pośredni, że zamiast budować swój własny zespół, można wykupywać usługi i w niektórych rozwiązaniach faktycznie to też zda egzamin i też sporo firm z tego właśnie sektora, który jest bardziej, no, bardziej jakby zaawansowany, ma swoje procedury odpowiednio zbudowane do tego, żeby faktycznie móc jakby zlecić komuś na zewnątrz do wykonania, to spora część tych firm faktycznie w tym momencie uważa, że te tak zwane managed service, czy te usługi właśnie zarządzane przez firmy zewnętrzne, to może być też znacząca część, jakby no 20% przynajmniej respondentów już teraz tego naszego badania, o którym wspominałem, już teraz uważa, że z tego korzysta, a kolejnych 50% też jakby się temu przygląda.
Potencjał jest.
Czyli potencjał jest i to właśnie jakby na pewno to jest gdzieś do rozważenia przez firmy, prawda, że jakby w jakim stopniu budować swój własny zespół, wiedząc, że jest olbrzymi niedobór specjalistów, a gdzie te usługi zamawiać na zewnątrz, no i na pewno jakieś tutaj hybrydowe rozwiązanie łączące osoby decyzyjne, strategiczne u klienta z usługą, którą można wykupić w firmie trzeciej, no to pewnie jest ten model jakiś tam optymalny, który pozwala jakby tam zrównoważyć te korzyści i ryzyka.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Karol Okoński, dyrektor w PwC Polska, był gościem Pulsu Biznesu. Do słuchania.
Dziękuję bardzo.